Gdybyśmy wzięli to pierwsze czytanie dzisiaj jako całość, bo ono jest wyraźnie przedzielone na dwie części, mianowicie pierwsza część mówi o występnym, który porzucił swoje grzechy i zaczął pełnić dobre czyny. Wtedy te złe nie będą policzone i stanie się w oczach Bożych sprawiedliwy. A gdyby z kolei sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości i zaczął popełniać zło, to żaden z tych czynów dobrych nie będzie mu poczytany. Gdybyśmy wzięli to jako całość, jako opis jednego człowieka, to robi się tutaj dramatycznie, bo okazuje się, że ktoś, kto był występny, porzucił swoje złe drogi, nawrócił się i zyskuje w oczach Bożych miano człowieka sprawiedliwego i żaden grzech nie będzie mu poczytany, ale potem ten sam człowiek w krótkim być może czasie znów może zmienić się w człowieka występnego, powrócić do tych dawnych swoich grzechów. Więc w gruncie rzeczy nasze życie może przebiegać od wzlotów i upadków w sensie duchowym, czy w sensie życia w grzechu lub bez niego. No, bez grzechu żyć nie możemy w ogóle, w tym sensie, że jesteśmy grzeszni z natury, ale chodzi mi o takie działanie, które podoba się Panu Bogu. Jak więc jest możliwe, żeby trafić w dobry moment i umrzeć akurat wtedy, kiedy będziemy na fali wznoszącej? Czy jest to w ogóle możliwe, żeby tak sprytnie wycelować? Domyślamy się, że nie chodzi tu raczej o postawę Judasza, który sobie sam teoretycznie przynajmniej wybrał moment śmierci, bo z pewnością nie jest to postać, która Panu Bogu się podobała w sensie tej decyzji o samobójstwie. Natomiast czy jest to możliwe? No jasne. Gdyby nie było to możliwe, to w takim razie nie moglibyśmy być zbawieni. Gdybyśmy, będąc grzesznikami, byli skazani na umieranie jako grzesznicy, czyli w grzechu, czyli pozbawieni łaski uświęcającej, to ja bym był pierwszy, który przestałby się dzisiaj przejmować i męczyć. Zacząłbym sobie żyć tak, żeby było mi wygodnie i przyjemnie. No bo i tak nie sądzę, żebym był w stanie akurat trafić na dobry moment. Ale co to znaczy trafić na dobry moment? Myślę, że kluczem do zrozumienia tego byłoby zobaczenie, że to nie rzeczy, które przez swoje dobre uczynki tworzymy, że to one jakby miałyby nam zapewnić zbawienie, czy ten odpowiedni moment. Chodzi o zupełnie coś innego. To trzymanie się Pana Jezusa, to bliskość z Nim gwarantuje nam zbawienie, a nie nasza postawa w sensie zachowania. Jeśli ona wynika z tego, że jestem przy Jezusie, w porządku, ale jeśli jest odwrotnie, jeśli w swoich oczach zachowuję się w miarę dobrze, jakoś przyzwoicie i to jest dla mnie podstawą ufności, że będę zbawiony, no to faktycznie pojawia się tutaj pewien problem. On jest bardzo mocno rozwinięty w Ewangelii, bo jeśli ufamy swoim działaniom, jeśli ufamy temu, co robimy, a każdy z nas taki jest, każdy z nas w jakim stopniu jest przekonany o swojej prawości i wcale nie są w stanie zmazać tego grzechy, których doświadczamy i które nas łamią. Bo od czasu do czasu robimy coś takiego, że jesteśmy sobą załamani, mamy siebie dość, niechętnie spoglądamy w lustro i rzeczywiście to jest dobry moment na nawrócenie. Ale gdzieś mimo wszystko ledwo, ale przeżyje w nas jednak to poczucie, że nie jestem taki znowu zły, że jednak robię dobre rzeczy, a już na pewno jestem w stanie wskazać osoby, które tego, co ja, nie robią. Więc no, nie wiem, jak to ocenić, ale mi wychodzi, że jestem po prostu lepszy od nich. Czyli bardziej zasługuję na zbawienie. I to byłby znak tego, że chcielibyśmy być zbawieni swoim działaniem, na podstawie tego, kim jesteśmy we własnych oczach. Tak jakby sąd ostateczny polegał na ładnym przedstawieniu siebie, na dobrym wypadnięciu. Że jak wypadłeś? No chyba zupełnie nieźle. Tak jakby to był egzamin, który w zasadzie nie tyle polega na realnej wiedzy, którą mamy, czy na pewnym doświadczeniu, które możemy pokazać w działaniu, ile raczej na dobrym sprzedaniu się. Tak jak dzisiaj choćby funkcjonują media, które jak wiemy, których zadaniem nie jest przedstawienie prawdy, czy nawet nie już przedstawienie faktów, ale sam sposób przedstawienia treści jest istotny. On tak naprawdę ma znaczenie. I gdzieś w życiu duchowym w nas ciągle taka myśl funkcjonuje. Natomiast w Ewangelii Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi nam o tym, że jeżeli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. To nie jest mowa o tym, że dostaniemy klapsa, że Pan Jezus na chwilę się obrazi, że coś tam. Ale mowa jest o potępieniu, że jeżeli nie będzie nasza sprawiedliwość większa niż ich, uczonych w Piśmie faryzeuszów, nie będziemy zbawieni. Co to znaczy większa niż ich sprawiedliwość? Przykro mi, ale sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów w ich własnych oczach była bardzo dobra. Co więcej, jeśli weźmiemy słowa świętego Pawła, który przedstawia siebie i mówi: jestem czy byłem faryzeuszem i według działań legalnych, prawnych byłem bez zarzutu. Właściwie niemalże doskonały, można byłoby tak to określić, że działanie Pawła w stosunku do prawa, zachowywanie prawa, czyli ta sprawiedliwość legalna, prawna, była bez zarzutu. Czy dzisiaj twoja sprawiedliwość jest większa niż to? Prawdopodobnie nie. A jeśli nie, to znaczy, że nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. I tu już się kończą żarty, tu już się kończy zabawa i takie słuchanie Słowa Bożego z chęcią usłyszenia czegoś fajnego, czegoś nowego, jakiegoś przykładu wesołego albo czegoś, co połechce trochę nasz umysł, czy uszy, czy serce. Tu rzeczy są naprawdę mocne. I o czym w gruncie rzeczy mówi Chrystus, kontynuując? Mówi o ocenianiu drugiego człowieka. O tym, że wiem, jak jest. Nie chodzi nawet o człowieka, chodzi o jakąś sytuację. Zobaczcie, ile razy mówimy rzeczy niesprawdzone. Rzeczy, które nie są wcale pewne. Rzeczy, o których nie mamy po prostu pojęcia w sferze relacji do drugiego człowieka. Powtarzamy coś, co mi się wydaje. Pamiętam, taka może trochę abstrakcyjna rzecz mi przyszła do głowy, w sensie przykładu, ale kiedyś, to już było 1000 lat temu mniej więcej, kiedy byłem zakochany w jednej dziewczynie. Tak, prawdopodobnie tak mi się przynajmniej wydawało w pewnym momencie, że z jakąś tam wzajemnością delikatną. Naprawdę to było dawno temu. No właśnie, tak. I chodzi o to, że ta koleżanka właśnie moja z klasy jakieś tam zaczęła mieć konszachty z innym jakimś tam chłopakiem. I pamiętam, oczywiście ja się czułem wtedy zraniony, zniszczony, załamany w ogóle i niechciany i wszystko naraz. Ale pamiętam doskonale swój mechanizm, kiedy rozmawiałem z moim kumplem i mówiłem mu o tej sytuacji. Mówię, wiesz, bo to baby takie wszystkie są po prostu takie same, nie? I mówię mu, wiesz co, bo w ogóle jakiegoś takiego wybrałem, jakiegoś takiego patafiana w ogóle. On taki, wiesz, kurde, ja jestem fajny chłopak, tego wiadomo, nie? A on jakieś w ogóle nawet imię miał takie w ogóle jakieś głupkowate. Mówi, ale jakie miał imię? To już nie będę mówił, żeby ten, ale no, takie normalne imię, takie jakby Mateusz, powiedzmy, takie no zwyczajne, nie? Ale pamiętam, że w moich jakby oczach to imię, mówię, w ogóle jest jakieś nawet imię marzenujące, słuchaj, po prostu jest taki głupi on jakiś, że ja nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe, nie? Że ona na niego spojrzała. No więc jeśli jesteśmy nastawieni jakoś negatywnie do kogoś, to jest jasne, że cokolwiek by ta osoba nie zrobiła, będziemy krytykować. Natomiast wobec siebie, gdybyśmy dokładnie tę samą rzecz zrobili w tych samych warunkach, w tych samych okolicznościach, znajdziemy 1000 argumentów usprawiedliwiających. Nawet gdyby to było rzeczywiście coś złego, coś negatywnego, jakiś grzech, siebie z łatwością usprawiedliwimy, tamtą osobę potępimy. A jeśli już mówimy o rzeczach nie złych, nie o grzechach, tylko o jakichś zwykłych czynnościach, to robi się już naprawdę absurdalnie. Więc myślę sobie, że takie ocenianie, które wciąż w nas jest we mnie, jest w was, to ono jest właśnie takim przykładem tego, że trzymamy się kurczowo swoich działań i liczymy, że one będą podstawą naszego zbawienia. Tymczasem pierwsze czytanie, mówiąc o porzuceniu złych rzeczy, o porzuceniu bezbożności, nie mówi o tym, żeby w ten sposób nabywać sobie coś, co będzie stanowiło wartość przed Panem Bogiem. Chodzi o coś odwrotnego absolutnie. Chodzi o to, że odrzucając bezbożność, robię w sercu miejsce na działanie Pana Boga. Żeby Pan Bóg mógł swobodnie we mnie działać, żeby nie przeszkadzały mu moje opinie o drugim człowieku, nie przeszkadzały, w sensie nie zagradzały mu drogi, żeby nie powstrzymywały go moje sądy o mnie, o innych. Więc nie jest podstawą do chlubienia się to, że porzuciłem bezbożność. To nie jest podstawa do tego, żeby sądzić, że jestem lepszy, czy że jestem dobry. Ale jest to droga do tego, żeby wreszcie pozwolić Jezusowi w pełni działać przeze mnie, we mnie. Więc w kontekście naszych rekolekcji, w kontekście walki duchowej, a szczególnie rozważania postaci Matki Najświętszej, ona tak naprawdę jako jedyna mogłaby się chlubić tym, kim jest, ponieważ nie miała grzechu pierworodnego. I z całą pewnością jest to ostatnia rzecz, którą by zrobiła. Chlubienie się sobą. Wystarczy dokładnie przejrzeć, poczytać sobie, rozważyć Magnifikat, żeby zobaczyć, o kim Maryja w gruncie rzeczy mówi. Natomiast w nas ciągle jest to takie pragnienie czy poczucie bycia usprawiedliwionymi, trudne słowo, jeszcze trudniejsze do osiągnięcia, na podstawie tego, co gromadzimy. Na podstawie jakichś osiągnięć, gdzieś sprzed po prostu 36 lat. Ale ja to zrobiłem, to było dobre, w porządku, ale po drodze zobacz, ile rzeczy zrobiłeś innych. I dokładnie przeczytanie pierwsze mówi, jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, mnie to przeraża, co mówi dalej Ezechiel, czy Pan Bóg przez Ezechiela, to żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych, zobaczcie, żaden dobry jego czyn, którego dokonał wcześniej, nie będzie mu poczytany, nie będzie brany pod uwagę. Zło, którego się dopuścił, zmarzę tamto dobro. Wow, to znaczy, że jest naprawdę poważnie, niebezpiecznie. No więc co mnie uratuje? Tylko trzymanie się Pana Jezusa, to znaczy tylko i wyłącznie relacja z Nim, a nie gromadzenie sobie jakichś skarbów, bo za chwilę i tak wiem, że popełnię jakiś grzech, który zmarzę to wszystko i sprawi, że będę znowu goły jak święty turecki, czy jak to się tam mówi. No nie będę po prostu miał nic kompletnie na swoje usprawiedliwienie. Jedyną rzeczą, którą mam na swoje usprawiedliwienie, jest sprawiedliwość, którą daje mi Jezus przez swoją śmierć. Przyznawanie się do Niego, trzymanie się Jego, ufanie Jemu. To jest jedyna nadzieja, którą mamy. I tak naprawdę, bo to jakby wygląda, że to kim my jesteśmy? Jesteśmy beznadziejni, nic nie znaczymy w takim razie, jeśli nic nie mamy. No i o to właśnie chodziło, żeby to odkryć. Kto to odkrywa? Ten odkrywa drogę do Jezusa, czyli do prawdziwego szczęścia. Do tego, by pozwolić, żeby On nas napełnił. Niech Pan obdarzy was pokojem.